Stare powiedzenie mówi, że podróże kształcą. I częściowo muszę potwierdzić rację tego powiedzenia, więc pozwólcie, że podzielę się dwoma na początku migawkami, żeby was wprowadzić w tą homilię z tegorocznego urlopu. Jedna bardzo króciutka, druga trochę dłuższa. Pierwsza migawka to rozmowa z Natalką. To jest tegoroczna maturzystka, moja przyjaciółka, znamy się od wielu lat. Razem z taką ekipą byliśmy przez parę dni nad morzem. To jest taki typowy przedstawiciel współczesnej katolickiej młodzieży, czyli po bierzmowaniu jej kontakt z Kościołem praktycznie uległ całkowitemu zerwaniu. Ona tylko chodzi tam jakieś święta czy pogrzeb w rodzinie. W tym roku ma dwa wesela, więc na pewno dwa razy będzie w kościele. Sama się z tego śmiała. No i kiedy czasami próbuję z nią tak porozmawiać, ona tak po prostu bez owijania w bawełnę mówi, a do czego mi to jest potrzebne, Janusz? Wiara nic mi nie daje. Po prostu do niczego nie jest mi potrzebna. Krótko i na temat. Druga migawka, trochę dłuższa. Od paru lat część urlopu spędzam na mazowieckiej wsi, niedaleko od Piaseczna, u mojego kolegi księdza Artura. Od czasu, jak został proboszczem, staram się na tydzień, półtora przyjechać do niego, by go po prostu tam na wsi zastąpić, a on w tym czasie może wyjechać trochę na urlop, na wolne, no bo nie zostawi parafii samej, potrzebuje zastępstwa. A że fajna wieś, sady, lasy, kościół, to jest przerobiona w latach 50. pieczarkarnia. Prosto z jadalni wchodzę do zakrystii, więc kościół malutki, kościółek i probostwo tworzą jeden budynek. Jak to kiedyś z gankiem, ganek wychodzi na piękny ogród z kwiatami, z małą fontanną, śpiewają ptaki. Ganek jest ocieniony, więc z mamą tam jeżdżę. Mama jest szczęśliwa, se może rano kawka, książka i święty spokój. Ma tam już przyjaciółki, które przychodzą, na co się mówi, na klachę, więc tam się dobrze czuję i na świeżym powietrzu przeżywamy parę dni. Przy okazji, jak odprawię mszę jedną w ciągu dnia, to mam w promieniu 50 km Warszawę i różne inne atrakcje mazowieckie, które sobie po kolei oglądam i zwiedzam. Tam na mszę w tygodniu przychodzi najczęściej pani Agnieszka. To jest pani, która zajmuje się ogrodem. Tam codziennie stara się go doglądnąć na chwilę. Plus osoba, która złożyła intencję, aczkolwiek nie zawsze i rzadko kiedy jest coś więcej. Czyli na mszy porannej czy wieczornej jest 2, 3, 5 osób, to już jest ciśba. W środę przyjechałem, w połowie lipca ksiądz Artur dał mi dyspozycję na całe półtora tygodnia, co, gdzie, kiedy, jak. Spakował się, pojechał. Przyszła wieczorna msza i na mszę przyszedł, o dziwo, mężczyzna z dwojgiem dzieci, podlotków, 12 i 10 lat, chłopczyk i dziewczynka. Po mszy podeszli do obrazu Matki Bożej, żeby zapalić świecę, no więc też podszedłem do nich, przywitałem się, zacząłem rozmawiać. Tak, na luzie, wakacje, jest czas. Serdecznie z nimi sobie pogadałem chwilkę. Na drugi dzień znowu się pojawili na mszy, po czym mężczyzna po mszy przyszedł do zakrystii i mówi, czy mógłby kupić wodę święconą. A on mówi, no kupić nie, wody święconej się nie kupuje, ale niech pan poczeka, poszukam słoika, naleję panu i panu dam. No i kiedy nalewałem tą wodę święconą, zaczął opowiadać i zaczął mniej więcej w ten sposób. Nie wiem, czy się ksiądz będzie ze mnie śmiał, czy nie, ale wie ksiądz, u nas w domu straszy. Od paru tygodni dzieją się dziwne, niespotykane rzeczy. Zaczął opisywać różnego rodzaju. No żyją z rodziną w niepokoju. Notabene jeszcze miesiąc wstecz pochował swojego przyjaciela. I w związku z przyjacielem też dzieją się dziwne rzeczy, sny, doświadczenia duchowe bardzo trudne dla nich. Mówił, że tydzień przed urlopem księdza proboszcza był u nich w domu, żeby ten dom poświęcić, no ale nic się nie zmienia, więc a że skończyła im się woda święcona, więc poprosił mnie o wodę święconą. Mówię, no dla mnie to nic dziwnego. W końcu wierzę w świętych obcowanie, takie doświadczenia czasami też były moim udziałem z różnymi ludźmi. Mówię, wiesz co, to może inaczej, niech pan jutro przyniesie kilogram soli, słoik wody, to zrobię coś innego. Jest taki starożytny obrzęd w kościele, nazywa się egzorcyzmowaniem soli i wody. Mówię, zrobimy ten obrzęd i pan tą sól zacznie używać. Wytłumaczyłem mu w jaki sposób, jak używać wodę egzorcyzmowaną. I mówię, niech pan jutro przyjdzie. Więc przyszedł, przyniósł sól, przyniósł wodę. Z całą ekipą przeżyliśmy obrzęd egzorcyzmu wody i soli. Ale znowu jest czas, wakacje, rozmawiamy. I nagle ten mężczyzna mówi, wie ksiądz, syn 10 lat, jeszcze nie zdążyli go ochrzcić. Oboje z żoną ostatni raz do spowiedzi, nawet nie pamiętają kiedy. Córka była w pierwszej komunii i od tej pory już nigdy nie była w spowiedzi w komunii. Kiedy mi to powiedział, mówię, facet, my sobie możemy całą cysternę wody egzorcyzmować, mogę ci cały dom zalać po dach, wieliczkę możemy wykupić i całą tą solą zasypać ci dom i to nic nie da, chłopie. Skoro ty z diabłem żyjesz tak, no to co ty chcesz, diabła wyganiać, jak ty z nim żyjesz, jak z sąsiadem? Mówi, najpierw człowieku do spowiedzi ty, żona, córka, syna ochrzcić, a potem dopiero możemy się bawić w egzorcyzmy i w modlitwę. Mówi, ty tylko traktujesz to jako magię, że teraz coś pomacham rączką, coś tam powiem, wysypię w odpowiednich miejscach i ci duchy znikną. Mówi, ty z diabłem żyjesz pod jednym dachem, a ty chcesz go wyganiać? I faktycznie po dłuższej rozmowie na drugi dzień przyszedł on do spowiedzi, córka, żona. Proboszcz zresztą powiedział, że mówi, wiesz, oni do kościoła nigdy nie chodzili, kolędy nigdy nie przyjmowali, nagle im się przypomniało o Panu Bogu. Mówi, faktycznie, byłem u nich modlić się, ale syn, przyszli ustalić termin chrztu, przygotować syna do chrztu. Co dalej będzie? Zobaczę, to już zostawiam Panu Bogu. No właśnie, takie dwie migaweczki. Osoba, która mówi, po co mi wiara, po co mi Pan Bóg, do niczego mi to nie jest potrzebne. I ludzie, którzy sobie przypomnieli o Panu Bogu, bo w ich życiu zaczęło dziać się źle. Proszę zobaczyć na pierwsze czytanie, nie? Kiedy Jozue zebrał starszych i mówi, albo, albo. Nie da się odrzucić Pana Boga, a nie służyć diabłu. W naszym życiu jest tak samo, albo służę Bogu, albo służę diabłu. Nie ma nic pośrodku. I proszę zobaczyć, ci starsi mówią, tak, my teraz, bo Pan Bóg nas wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, wprowadził do ziemi obiecanej i przyrzekamy, że będziemy żyć według Jego przykazań. Ja doskonale wiemy ze Starego Testamentu, przynajmniej ktoś, kto czytał, że to tak nie wyglądało, że oni mimo wszystko później od Pana Boga odchodzili. Kiedy było im dobrze, kiedy im się dobrze powodziło, to zapominali o Panu Bogu, zaczynali służyć Baalom, różnym innym bożkom i wtedy zaczęły się tragedie. I potem potrzebowali sędziów, proroków i mówili ratuj, Panie Boże, nie? To jest historia nasza, kiedy Jezus mówi, czy tu są jeszcze ludzie wierzący? Czy to są ludzie, którzy nie wierzą? To jest pytanie, które słyszymy gdzieś z Ewangelii. Jezus je mówi w stosunku do swoich uczniów. Część z nich odeszła, bo nie potrafiła znieść tego, co Jezus im mówił. Ja na kolędzie, dwa lata temu, jak jeszcze chodziłem, często słyszałem, jak ludzie mówili, księże, 10 lat temu, to tutaj, żeby miejsce siedzące na mszy zdobyć, to trzeba było kwadrans przynajmniej przed mszą przylecieć, nie? Porozglądajcie się teraz, ile to jest miejsc wolnych, nie? Gdzie są ci ludzie? Nie poumierali. Część tak, ale tylko niewielka. No i znowu jest pytanie, no jak to jest? To jest nasza historia. I teraz to pytanie Jezusa do nas, które kieruje, czy i wy chcecie odejść? Jak wielu ludzi poodchodziło od Kościoła, no mają wytłumaczenie, skandale, problemy, Kościół to, Kościół tamto, ale czy to wszystko tłumaczy? Czy to może nie jest tak, że po prostu tak jak ta dziewczyna powiedziała, po co mi wiara? Jestem zdrowy, mam dobrą robotę, dzieci się wychowują, żona, mąż mnie słuchają, wszystko się powodzi. No to po co mi Pan Bóg? No to znajdę sobie pretekst, żeby sobie odpuścić. Mam pretekst, no i sobie odchodzę. Ja myślę, że połowa młodzieży, którą uczę w liceum tutaj w dwójce, mogłaby tak samo powiedzieć, a po co mi Pan Bóg? Oni też chodzą na katechezę, bo muszą, albo tak z przyzwyczajenia, ale na 200 młodych ludzi, którzy tam w szkole się uczą, bo może do kościoła chodzi 30, to jest, podejrzewam, i tak zawyżona liczba, nie? Reszta? Zresztą w tym roku przyjęła 100 bierzmowanie, ksiądz Bartek przygotował, gdzie oni są? No to jest takie typowe. To jest właśnie ta sytuacja, czy i wy chcecie odejść? I proszę zobaczyć, święty Piotr wyskakuje, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, nie? No bo to jest prawda. Gdzie znajdziesz sens życia? Poza Bogiem. Ale ten sam święty Piotr parę, nie wiem, dni czy miesięcy później na dziedzińcu arcykapłana zapytany, czy ty jesteś jednym z jego uczniów, co odpowie? Nie, ja go nie znam, daj mi święty spokój, nie? Trzy razy się go zapiera. Ha! Ale ten sam święty Piotr ma parę dni później odwagę, zapytany przez Jezusa, czy kochasz mnie, odpowiedzieć: tak, Panie, kocham Cię, Ty wiesz, że Cię kocham. Ma odwagę przyznać się do tego, że zwątpił. Bo zwątpienie i problemy w wierze są nieodłącznie związane z naszą wiarą. Nie ma możliwości, żeby się nie pojawiły wątpliwości. Ale teraz mamy dwie możliwości. Bo teraz proszę zobaczyć. Ta rodzina, która przyszła wtedy ze mną porozmawiać, ktoś powie, no jak trwoga, to do Boga. Bardzo dobrze. Bo mogli iść do wróżki. Mogli iść do czarodzieja. Ich jest mnóstwo. Nawet tu w Mysłowicach się reklamują wróżki, czarodzieje, jasnowidze, czary mary, odwoływanie duchów i tak dalej. To są dzisiaj usługi, za które się płaci niezłe pieniądze i się nieźle na tym zarabia. Nie mogli iść do wróżki. Przypomnieli sobie o Panu Bogu. Zobaczmy, że to jest może też czasami strategia Pana Boga, który w jakiś sposób przyciąga nas, doświadczając nas różnymi doświadczeniami, żeby człowiek sobie o Panu Bogu przypomniał. Tak było i w Starym Testamencie z Izraelitami. Nie chcieliście ze mną być, no to przyjdą Filistyni, przyjdą inni, Jebuzyci, Chiwici, Peryzyci, te wszystkie plemiona, które ich tam atakowały. Proszę zobaczyć. Jeśli masz otwarte szeroko oczy, uszy, jeżeli oglądasz informacyjne programy i dziwisz się, bo mówisz, tu pożary, tu jakieś tam problemy, wulkany, wojny. Oczywiście wszystko można tłumaczyć polityką, zmianami klimatycznymi, ale czy tak do końca? Czy ten natłok tego zła, który nas niestety coraz bardziej osacza, nie jest spowodowany tym, że myśmy od Pana Boga odeszli? I Pan Bóg mówi, nie chcecie żyć ze mną, proszę bardzo. Czy to nie jest pewien znak, tylko pytanie, czy ja to widzę, dostrzegam, że Pan Bóg być może chce mnie czegoś nauczyć. I to jest bardzo trudna Ewangelia, bo mamy dwie możliwości, albo wrócić do Pana Boga, albo jak Natalka powiedzieć, co mnie to, jest mi dobrze. Ona jest młoda, zdrowa, dobrze się uczy, ma przyszłość, dostała się do kolejnej szkoły, znajdzie sobie fajną pracę, może fajnego męża, no i dopóki nie będzie żadnego problemu w jej życiu, to Pan Bóg jej będzie niepotrzebny. No po co mi wiara, Janusz? Ona mi to jasno mówi. Ilu z nas jest takich, którzy właśnie w ten sposób pochodzą, nawet tu chodzących do kościoła, teraz będących na mszy, którzy przyszli, no bo przyszli, ale czy jest w nas tak naprawdę prawdziwa ta wiara? Szukana, dbana, rozwijana. Bo to Jezus, no możecie się obrazić, ale Jezus kieruje do nas to pytanie, czy i wy chcecie odejść? Gdzie jesteś ze swoją wiarą? Co z nią robisz? Czy próbujesz ją rozwijać? Czy po prostu tak już siłą rozpędu przychodzisz tutaj, ale nie za bardzo się zastanawiasz nad swoim życiem, nad swoją wiarą? Nie znasz Pisma Świętego, nie z modlitwą na bakier i ze spowiedzią ostatni raz ileś tam miesięcy temu, na być może na Wielkanoc, następna na Boże Narodzenie. Proszę zobaczyć. To jest właśnie to. Jeśli ja nie rozwijam swojej wiary, to ona zanika. Po prostu. To jest naturalny efekt. Tak samo jak sportowiec, który nie trenuje, traci formę. Sportowiec, żeby utrzymać formę, musi regularnie ćwiczyć. Nie ma innej opcji. Z wiarą jest to samo. Jeśli chcę utrzymać wiarę, muszę nad nią regularnie pracować. Muszę ją rozwijać, bo inaczej tracę formę, tracę więź z Panem Bogiem. Tracę sens tego wszystkiego, aż w pewnym momencie dojdę do momentu, że powiem, a na co mi to? A tym bardziej, jak jestem zdrowy, bogaty i dobrze mi się powodzi, to tym bardziej Bóg jest mi do niczego niepotrzebny. Tak nam się przynajmniej na pozór wydaje. Czy wy chcecie odejść? To jest bardzo trudne pytanie. Ono powinno nas niepokoić. Ono powinno drążyć nasze sumienia i nasze myśli i zmusić nas do pewnej refleksji nad sobą, każdego z nas, i was, i mnie, bo to są słowa skierowane także do mnie. I myślę, że bardzo mądre pytanie, gdzie ja jestem z moją wiarą i co ja z tą wiarą robię i gdzie będę za parę lat. Święty Piotr, który tak wystrzelił, ty jesteś Mesjasz, ty masz słowa życia wiecznego, jakiś czas później mówi, nie, ja nie znam tego człowieka. To jest nasza historia. Tylko że on na szczęście miał odwagę w pewnym momencie powiedzieć: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham, a ja? Dlatego to pytanie gdzieś tam zostawiam, żeby nas drążyło, żeby nas dotknęło, żeby nas w jakimś sensie też niepokoiło i zmuszało do szukania ciągłej, nieustannej odpowiedzi.